Bardzo proszę, na początek bardzo dobre sportowe informacje.
Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do półfinałów turniejów tenisowych.
Dwa dni do wyborów w Niemczech, SPD wciąż na czele w sondażu.
Czy Olaf Scholz będzie kolejnym kanclerzem Niemiec?
Tradycyjnie o tej porze popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Gościem Marka Teichmana będzie Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. W odstępie zaledwie kilku minut Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do półfinałów turniejów tenisowych w czeskiej Ostrawie i francuskim Metz.
W faktach zatem Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy Cię, Patryku. Jak przebiegały oba spotkania?
Dość podobnie tak naprawdę. Iga Świątek pokonała Elenę Rybakinę z Kazachstanu 7-6, 6-2. Hubert Hurkacz ograł znanego Brytyjczyka Andy'ego Murraya 7-6, 6-3. Zatem w obu przypadkach pierwsze sety zakończone tiebreakami. Druga partia i dla Igi, i dla Huberta okazała się nieco prostsza. Świątek i Hurkacz awansowali po tych zwycięstwach do półfinałów. Nasza tenisistka zagra jutro z mocną Greczynką Marią Sakkari. Rywalem Hurkacza w półfinale będzie Niemiec Peter Gojowczyk. To jest doświadczony zawodnik, ale obecnie dopiero 101 w rankingu ATP.
A teraz ostrzegamy kierowców. Trzy samochody osobowe zdarzyły się na wysokości Mysłowic na śląskim odcinku A4.
Zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Krakowa.
Uważajcie też na Krajowej Siódemce na Mazowszu. W miejscowości Łomna Las zdarzyły się dwa samochody osobowe.
To jest odcinek Warszawa-Płońsk. Przez 2 godziny zablokowany będzie pas w stronę Płońsk. Angela Merkel odchodzi. Socjaldemokrata Olaf Scholz, kolejnym kanclerzem Niemiec, to najbardziej prawdopodobny scenariusz niedzielnych wyborów do Bundestagu.
W Niemczech potrzebna będzie koalicja do utworzenia rządu. Sondażowe różnice między największymi partiami są minimalne.
Dużo zależy od tego, czy lewica wejdzie do parlamentu, a potem do koalicji, mówi nam politolog i dziennikarz, profesor Klaus Bachmann.
Zdecydowanie lepsze notowania w tej chwili ma taka koalicja, w którym trzon stanowią socjaldemokraci i zieloni. Też mam takie wrażenie z i sondaży, i z ogólnej atmosfery, że jest taki klimat zmian. Z jednej strony dużo Niemców oczekuje, żeby rząd się zmienił dość radykalnie, jak na Niemcy radykalnie, to znaczy, żeby CDU przeszła do opozycji. I też wśród tych, którzy tego nie chcą, jest takie poczucie, że to wisi w powietrzu.
Podkreśla profesor Klaus Bachmann.
Dodajmy, że Angela Merkel przez 16 lat była kanclerzem Niemiec. W zaplanowanych na najbliższą niedzielę wyborach już nie startuje. Tym samym kończy się jej czas rządów nazywany erą Merkel.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
To popołudniowa rozmowa w RMF FM. Marek Teichman i jego gość, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam was serdecznie. Moim gościem Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
O Angeli Merkel też porozmawiamy i o nowej epoce naszych relacjach z Niemcami, ale zacznijmy od Czech. Dzisiaj rozmowy o ostatniej szansy i chyba tą szansę dały, dlatego że w poniedziałek kontynuacja. Kiedy porozumienie w sprawie Turowa? Już w poniedziałek?
Mamy taką nadzieję. Tak jak mówiłem, przedstawiliśmy Czechom bardzo dobrą propozycję. Zwracam uwagę, że zwykle przerwa między rundami negocjacyjnymi była bardzo duża, kilkunastodniowa, a teraz jest ona tylko kilkudniowa. To świadczy o tym, że sprawy naprawdę nabierają przyspieszenia, także po stronie czeskiej.
5 milionów euro, tyle wynosi różnica w tym momencie?
Pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby było porozumienie takie, które będzie dla obu stron satysfakcjonujące.
My powiedzieliśmy Czechom, że jesteśmy gotowi płacić kary, bo i tak wyjdzie nam taniej niż płacić im.
Nie, my żadnych kar nie będziemy płacić, więc ten temat nie był tak postawiony.
Czesi mogą składać kolejne skargi. Spodziewa się pan, że przed wyborami, które są 8-9 października, podpiszą jakieś porozumienie?
Mam nadzieję, że tak, dlatego że przedłużanie tego sporu nie służy nikomu. Także na czeskiej scenie politycznej myślę, że powoli dojrzewa to przekonanie, że nie jest ważne, kto będzie po wyborach rządził. Ten ktoś musi mieć dobre stosunki z Polską, więc brak tego porozumienia będzie nie na rękę dla wszystkich czeskich partii politycznych.
Kiedy premier Morawiecki spotka się z premierem Babiszem?
To oczywiście będzie zależało od tego, jak będzie dalej rozwijała się sprawa Turowa.
Czyli nie będziemy uczestniczyli w szczytach V4 do momentu, kiedy nie będzie porozumienia?
Ale panie redaktorze, to porozumienie kilkanaście dni, więc myślę, że nie ma takiego dylematu.
Kilkanaście dni, czyli do przyszłego piątku już będzie porozumienie?
Pożyjemy, zobaczymy.
No dobrze, ale o to V4 się spytałem, dlatego że premier nie pojechał do Budapesztu. To co, my nawet z V4 jesteśmy teraz pokłóceni?
Nie jesteśmy z nikim pokłóceni. Zwracam uwagę, że na innych formułach tego spotkania byli przedstawiciele Polski, więc to nie można powiedzieć tak, że jest do końca. Premier nie pojechał, ponieważ mamy taki, a nie inny spór z rządem, podkreślam to, z rządem czeskim. W związku z tym chcieliśmy, żeby nasi partnerzy zrozumieli, że to jest dla nas bardzo ważna sprawa Turowa.
Powiedział pan, że nie będziemy płacić kar. To co, nie będziemy się stosować do wyroków europejskich?
Ale nie wydaje mi się, żeby to była jedyna możliwość postępowania w tej sytuacji. Z tego co wiem, to jest co najmniej kilka opcji, które w tej chwili leżą na stole. Oczywiście płacenie jest jedną z nich, żeby nie było wątpliwości.
Płacenie kary dziennej za niezastosowanie środków tymczasowych.
Tak, ale to jest tylko jedna z opcji, a jest jedna, inna z nich na przykład. Przykładowo mówi, że okaże się, że tych kar w ogóle nie będzie.
Jak to?
No, przecież za kilka tygodni ma być rozprawa w pełnym jak gdyby składzie orzekającym, tak to nazwijmy, sprawie. Być może wtedy sędziowie uznają, że te środki tymczasowe są nieproporcjonalne do sytuacji.
Czyli liczymy na to, że ostateczny wyrok w tej sprawie pozwoli na pracę kopalni w Turowie i pozwoli na pracę elektrowni w Turowie, a my do tego czasu...
My liczymy na to, że po prostu Czesi wycofają w wyniku porozumienia z Polską skargę i w ogóle tej sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie.
No dobrze, ale jeżeli nie wycofają, czeska strona też i czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje, że mogą składać dodatkowe skargi. To samo mówi hetman tego województwa przy granicy. Mogą się pojawić kolejne skargi i teraz jest pytanie, jaki jest nasz stosunek do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Myślę, że te zapowiedzi strony czeskiej bym odczytywał w ramach strategii negocjacyjnej, a nie faktycznego przekonania strony czeskiej. Tym bardziej, że przywołany przez pana przedstawiciel władz samorządowych jest akurat zwolennikiem porozumienia z Polską i nie właśnie eskalowania sporu.
Czy Polska powinna wykonywać wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Oczywiście. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc będziemy wykonywali wyroki.
To kiedy Izbę Dyscyplinarną rozwiążemy?
Wtedy, kiedy zostanie przedstawiony projekt, zostanie zaakceptowany przez parlament i będzie zakładał oczywiście likwidację Izby Dyscyplinarnej, aczkolwiek zwracam uwagę, że sensu stricto czytając decyzję Trybunału, to nie chodzi o samą Izbę jako taką.
Tak? O model sądownictwa dyscyplinarnego.
Tak, ale więc teoretycznie, formalnie rzecz biorąc, samo sformułowanie Izba Dyscyplinarna może pozostać.
Po co nam... może pozostać Izba Dyscyplinarna, a co ze składem?
No to już jest druga rzecz. Ja mówię o samej nazwie, tak? Ja mówię o tych dwóch słowach.
Czyli może pozostać Izba Dyscyplinarna, to na czym będzie polegała zmiana?
Poczekajmy jeszcze parę tygodni, myślę, że mniej nawet niż kilka tygodni będzie projekt i wtedy będzie można o szczegółach rozmawiać.
Solidarna Polska poprze ten projekt?
Myślę, że tak.
To będzie projekt uzgodniony z ministrem Ziobrą, reforma reformy?
Dlaczego miał być uzgadniany, a nie przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości?
No i co? I będzie reformy wymiaru sprawiedliwości?
Poczekajmy, mówię, jeszcze parę tygodni, mniej niż kilka i się przekonamy.
A widział pan już ten projekt?
Jeszcze trochę cierpliwości.
Nie odpowiedział pan wprost na pytanie. No dobrze, ale czy to jest projekt, który będzie realizował, bo teraz już trochę odkładając na bok te żarty, podstawowy zarzut i Komisji Europejskiej, i TSUE do polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości jest taki, że ten model dyscyplinarny nie zapewnia niezależności. I teraz jest pytanie, w jaki sposób zapewnić niezależność, jednocześnie nie podważając sensu politycznych reform wymiaru sprawiedliwości od 2015 roku?
Nie mówimy o politycznych reformach, mówimy o reformach wymiaru systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, bo ten system, który wcześniej funkcjonował, w żaden sposób się nie sprawdził, w związku z tym konieczna była zmiana taka, która sprawi, że rzeczywiście sędziowie będą pociągani do odpowiedzialności, a nie de facto będą korzystali z bezkarności. Mamy teraz już przykład chyba z wczoraj, o ile dobrze pamiętam, czy nawet z dziś, tak, gdy w zasadzie sędzia pozostaje bezkarny, mimo że nie ulega sporowi, że jest winny, a ponieważ Izba Dyscyplinarna decyzją pani prezes Sądu Najwyższego nie funkcjonuje, to jest też realizacja tego ośrodka tymczasowego, ale nie w tym zakresie, o którym mówimy w tej chwili.
Nadal pracuje nad sprawami, które do niej wcześniej trafiły. Będziemy tęsknili za Angelą Merkel?
Na pewno to był kanclerz, który ma swój wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich. Na pewno to był kanclerz, którego wkład można oceniać różnie. Było szereg rzeczy dobrych, ale na przykład niewątpliwie minusem, i to się będzie, myślę, przez pokolenia kładło cieniem na jej kanclerstwie, jest kwestia Nord Stream 2.
Widać tendencję do instrumentalizacji Unii Europejskiej przez najsilniejsze państwa, w szczególności jedno, Niemcy. To Angela Merkel instrumentalizowała Unię Europejską?
Zwracam uwagę, że tam nie padło sformułowanie Angela Merkel, ale jako kraj Niemcy. Nie ukrywajmy, Niemcy są oczywiście największym państwem w Unii Europejskiej. Ostatnie lata, ja bym powiedział tak, od początku dekady poprzedniej, To był czas, kiedy ta dominacja Niemiec w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej stawała się coraz bardziej widoczna.
No, Niemcy mówią, że musieli wziąć odpowiedzialność za kryzys zadłużenia, a potem za kolejne kryzysy.
Tak, tylko pytanie, czy to było sposobem dobrym z punktu widzenia całej Unii. Podkreślam, całej Unii, i jej, a przede wszystkim jej przyszłości.
SPD.
Brexit pokazał, że nie do końca.
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec. Prawdopodobnie to z tej partii będzie wywodził się nowy kanclerz. To nie jest najbardziej rosyjsko-sceptyczna partia w historii Niemiec. Myśli pan, że będzie walczył o to, żeby kolejna praca była dobrze płatną pracą w Gazpromie albo Spierbanku, tak jak Gerhard Schröder?
To jest problem polityków niemieckich, ale rzeczywiście pokazuje pewien problem, który mają Niemcy. No wyobraża pan sobie, żeby któryś z polskich polityków taką dalszą karierę realizował?
To było absolutnie skandaliczne.
No i dlatego właściwie podobnie w pewnym sensie można powiedzieć, to oceniamy, nie ma co do tego wątpliwości. Rzecz tylko w tym, że Władimir Putin działa, powiedzmy, w sposób bardzo konsekwentny w tym zakresie, bo to nie tylko politycy niemieccy, pamiętajmy, są de facto zatrudniani w spółkach surowcowych Rosji. Francuscy, Austriacy również.
Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, pozostaje naszym gościem. Żegnamy słuchaczy radiowych, ale zostajemy w radiu internetowym RMF24, zostajemy na stronie rmf24.pl, na portalu interia.pl i w mediach społecznościowych.
W takim razie dziękujemy. Przedstawiliśmy Czechom bardzo dobrą propozycję. Sprawa nabiera tempa.
Przedłużanie tego sporu nie służy nikomu, żadnych kar nie będziemy płacić, zapewniał Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych.
Rozmowa trwa w sieci, oczywiście polecamy i już teraz zapraszamy na fakty o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.